Tu Paryż, RFI, wtorek, 6 stycznia. Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Piotr Błoński, w studio Grażyna Chmurska i technik Pablo. Witamy serdecznie z zaśnieżonego i zmrożonego jak cała Francja Paryża i zapraszamy na najbliższą godzinę. Oto główne wiadomości w skrócie. Izrael wzmaga lotniczą i naziemną ofensywę w strefie Gazy. Rząd wyklucza zawieszenie broni, dopóki Hamas będzie w stanie się dozbrajać. Prezydent Sarkozy nie traci nadziei na efekty swojej mediacji na Bliskim Wschodzie. Apeluje do Syrii o naciski na Hamas. Ma też ponownie spotkać się w Egipcie z Mubarakiem. Europa Środkowo-Wschodnia staje się zakładnikiem w rosyjsko-ukraińskim sporze gazowym. Dostawy gazu do tego regionu zostały drastycznie ograniczone. W imieniu Unii Europejskiej premier Czech określił sytuację jako niedopuszczalną. Na czwartek zapowiedziano wznowienie negocjacji Naftohazu z Gazpromem. Kolejna nominacja w przyszłej ekipie Obamy. Nowym szefem CIA będzie Leon Panetta. Pakistan zdecydowanie odrzuca indyjskie oskarżenia o wspieranie terroryzmu. New Delhi twierdzi, że ma na to dowody. Dziennik przygotowałem wraz z Agnieszką Kumor, która opracowała także dzisiejsze wydanie Euronetu. Prasę paryską przejrzeli dla Państwa Sylwia Gipsi i Piotr Rosochowicz. Następnie nadamy pasaż Krzysztofa Rutkowskiego, multimedia Stefana Ligiera oraz kwadrans jazzu w opracowaniu Katarzyny Zawickiej, a na koniec lekcje francuskiego. Tu Paryż, oto wiadomości. Izrael kontynuuje ofensywę powietrzną i naziemną w strefie Gazy oraz jej ostrzał przez marynarkę wojenną. Armia przecięła na pół strefę i otoczyła miasto Gaza, oświadczył minister obrony Ehud Barak. Ostre walki toczą się na północnych i wschodnich, zurbanizowanych przedmieściach Gazy, w Burej i Deir el-Bala, w centrum strefy oraz na południu strefy w Khan Yunes, gdzie celem jest m.in. odcięcie bojowników Hamasu od dostaw broni, które przechodzą przez tunele na granicy z Egiptem. Bojownicy Hamasu wystrzelili jednak kolejnych 10 pocisków rakietowych na terytorium Izraela. Według agencji prasowych przekazujących informacje miejscowych źródeł szpitalnych zginęło dziś rano co najmniej 35 cywilów, a po południu co najmniej 10 dalszych od wybuchu dwóch pocisków czołgowych w bezpośredniej bliskości szkoły zarządzanej przez ONZ. Skądinąd zniszczone zostały przez nalot 3 ruchome szpitale polowe duńskiej organizacji Dan Church Aid, ale ofiar w tym wypadku nie było. W sumie od początku działań zginęło ponad 635 Palestyńczyków, w tym bardzo wielu cywilów. Po stronie izraelskiej od palestyńskich pocisków rakietowych zginęło 5 osób cywilnych. Pociski te nadal są wystrzeliwane ze strefy Gazy. Dziś do popołudnia doliczono się ich 10, przy czym jeden spadł dalej niż dotychczasowe. W Gederze, 45 km na północ od strefy Gazy. Izraelskich żołnierzy zginęło również 5, w tym 3 od omyłkowego strzału z własnego czołgu. Rannych są 1000. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża wyraża bardzo głębokie zaniepokojenie wobec zwiększającej się ilości cywilnych ofiar konfliktu oraz, jak oświadczył w Genewie dyrektor Pierre Krahenbühl, szkodami, jakie armia izraelska zadaje coraz liczniejszym infrastrukturom cywilnym, w tym szpitalom. Jest to, cytuję, niewątpliwie kryzys totalny i wielkich rozmiarów w aspekcie humanitarnym. Mówił on jeszcze, że zagwarantowane zostały drogi dostaw humanitarnych, ale rozdawnictwo jest praktycznie niemożliwe w sytuacji nieustających bombardowań. A premier Ehud Olmert odrzucił w poniedziałek wieczorem możliwość zawieszenia broni, o co starał się w rozmowie z nim prezydent Sarkozy. Nie będzie to możliwe, objaśniał Olmert, póki Izrael nie będzie miał całkowitej pewności, że nie dojdzie do wystrzeliwania nowych rakiet ze strefy Gazy. Sarkozy przyznał, że Hamas zachowuje się w sposób, cytuję, nieodpowiedzialny i niewybaczalny, na co organizacja ta zareagowała z wściekłością. Niemniej delegacja Hamasu ma się spotkać z mediatorami egipskimi, by omówić możliwości położenia kresu walkom. Tymczasem Sarkozy złożył we wtorek rano wizytę w Damaszku, notabene siedzibie biura politycznego Hamasu, i apelował do władz syryjskich o wywarcie nań nacisków, by ułatwić wstrzymanie walk. We wtorek wieczorem miał się on też spotkać ponownie z prezydentem Egiptu Mubarakiem. W Paryżu premier Fillon zapewniał dziś, że, cytuję, istnieje bardzo wąska ścieżka prowadząca do zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie. Koniec cytatu. Stąd oczywiście francuskie starania i wiara w ich skuteczność. Francuski plan bliski egipskiemu zakłada wstrzymanie walk przy poważnych gwarancjach dla bezpieczeństwa Izraela, faktyczne i trwałe zaprzestrzenie ostrzału rakietowego Izraela przez Hamas, otwarcie przejść i pomoc humanitarną oraz niezbędne pojednanie międzypalestyńskie. Tu Paryż, Szeryfi. Europa Środkowo-Wschodnia staje się zakładnikiem w rosyjsko-ukraińskim sporze gazowym. Dostawy gazu do tego regionu zostały drastycznie ograniczone. Zostały mianowicie całkiem wstrzymane do Bułgarii, Macedonii, Chorwacji, Serbii i Węgier. Do Turcji docierają tylko przez gazociąg Blue Stream. Polska otrzymuje za pośrednictwem Ukrainy tylko 15%, Austria i Słowenia 10%, Słowacja, Rumunia i Czechy 30%. W Niemczech odnotowano spadek ciśnienia, we Francji spółka Gaz de France poinformowała po południu, że otrzymuje jedynie 30% zakontraktowanego gazu. Włochy otrzymują go 10%, przy czym te trzy ostatnie kraje czerpią także z innych źródeł. Zapasy gazu są obecnie w tych wszystkich krajach znaczne, ale kryzys gazowy budzi niepokój na średnią metę. Sytuacja jest zupełnie niedopuszczalna, oświadczył w imieniu Unii Europejskiej premier Czech Mirek Topolanek. W liście do przywódców europejskich prezydent Ukrainy Juszczenko wyraził mniemanie, że strona rosyjska zamierza całkowicie położyć kres tranzytowi gazu dla konsumentów europejskich przez Ukrainę. Wczoraj premier Rosji Putin zapowiedział zwiększenie dostaw do Europy poprzez gazociągi omijające Ukrainę. Gazprom ze swej strony oskarżył Ukrainę ustami swego wiceprezesa Aleksandra Miedwiediewa o zakręcenie ubiegłej nocy kurków w trzech spośród czterech gazociągów tranzytowych. Kijów zdementował. Rzecznik Naftohazu, Walentyn Zimlanski, oświadczył, że to Rosja zmniejszyła dostawy. W następnych godzinach prezes Naftohazu Oleg Dubina poinformował, że wybiera się 8 stycznia do Moskwy, by wznowić dyskusję z szefem Gazpromu Aleksiejem Millerem, co strona rosyjska wkrótce potwierdziła. Także i Dubina podkreślał, że Ukraina nie pobiera gazu przeznaczonego dla klientów europejskich, przestrzegał jednak przed, cytuję, technicznymi konsekwencjami zmniejszenia rosyjskich dostaw. Polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zaapelował do Komisji Europejskiej o zapewnienie Unii środków reagowania w sytuacjach kryzysu energetycznego, takich jak obecna przerwa rosyjskich dostaw. Taki plan działań natychmiastowych oraz na dłuższą metę powinien powstać według niego do końca tego roku. Sikorski domaga się również, by zdefiniować na nowo pojęcie poważnych zaburzeń dostaw. Powinno ono oznaczać nie tylko ich globalną redukcję, ale także poważną redukcję dostaw dla danego kraju Unii.
Nowym szefem Centralnej Agencji Wywiadowczej CIA został 70-letni Leon Panetta, demokrata pozostający poza wszelkimi podejrzeniami. Jak portretuje go AFP, specjalista od budżetu, były szef personelu Białego Domu za administracji Billa Clintona. Dla obserwatorów jest to niespodzianka, gdyż mając za sobą wiele lat spędzonych w Kongresie, Panetta nie ma doświadczenia wywiadowczego. Leon Panetta urodził się w roku 1938 w Kalifornii w rodzinie włoskich imigrantów i całe swe dorosłe życie poświęcił służbie publicznej. Po studiach na Kalifornijskim Uniwersytecie w Santa Clara, gdzie wykłada do dziś, pracował jako adwokat, zanim zdecydował się zaangażować w politykę. Jako asystent parlamentarny poznał Departament Zdrowia, Edukacji i Polityki Społecznej. Był dyrektorem amerykańskiego Biura Praw Obywatelskich i pracował w ratuszu Nowego Jorku. Wybrany po raz pierwszy w roku 1977 do Izby Reprezentantów, przewodniczył Komisji Budżetu przez 6 lat, od 1997 do 2003. Był jednym z dyrektorów nowojorskiej giełdy. Dziś jest członkiem zarządów w kilkunastu organizacjach, trustach i stowarzyszeniach. Od jednej z komisji katolickiej Konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych po akwarium w Zatoce Monterey. Lista jego zasług w służbie publicznej jest długa. Komentatorzy podkreślają jego takt, kompetencje techniczne i niezłomny charakter. Wraz z żoną Sylwią, Leon Panetta kieruje Instytutem Polityki Publicznej na Uniwersytecie Stanu Kalifornia w Monterey Bay, który promuje wśród młodych, utalentowanych ludzi zaangażowanie w służbie publicznej.
Mówiła Agnieszka Kumar. Pakistan zdecydowanie odrzucił oskarżenia premiera Indii Manmohana Singha, według którego rządowe agendy pakistańskie wspierały zamachy w Bombaju. Premier Indii twierdzi, że Indie posiadają na to dowody. Rząd Pakistanu wyraził też oburzenie z powodu zwiększania, jak brzmi komunikat, zwiększania przez rząd indyjski napięć i ofensywy propagandowej zamiast pozytywnej odpowiedzi na ofertę współpracy. Słuchają Państwo Paryża, RFI, były to wiadomości dziennika, a teraz kolej na przegląd prasy, który przygotowali Sylwia Gips i Piotr Rosochowicz.
Każda gazeta ma dziś inne powody do niepokoju. Lewicowy dziennik Libération lęka się o mieszkańców strefy gazy. Ekonomiczny dziennik Les Echos o 55 tysięcy francuskich firm, które zbankrutowały w 2008 roku, a popularny dziennik Le Parisien Aujourd'hui en France o Francji, która przeżywa atak zimy. Katolicki dziennik La Croix sporządza minorowy bilans rządów prezydenta Busha. Prawicowy Le Figaro natomiast skupia się na nowym życiu rodziny Obama w Waszyngtonie. Sytuacja w strefie gazy niepokoi dziennikarzy, tym bardziej, że nie mogą o niej swobodnie informować. Dziennik Libération pisze o blokadzie narzuconej przez Izrael dziennikarzom, którzy przyglądają się z daleka dymom nad Gazą. Sytuację w terenie widzą tylko ci dziennikarze, którzy mieszkają w strefie gazy, w większości Palestyńczycy. W rezultacie mówi się i pisze o sytuacji w Gazie jakby z oddali. Brak fotografii, brak obiektywnych źródeł. Te, które istnieją, są bowiem stronami w konflikcie. Izraelczycy wysuwają argument bezpieczeństwa, nie chcą porwanych dziennikarzy i odrzucają zarzut kontroli informacji. Gdyby nawet tak było, blokada nie działa na ich korzyść, gdyż pozostawia przecież wyłączność informacji dziennikarzom palestyńskim. Ale jest inny problem, który porusza dziennik La Croix. Wojna w Libanie w 2006 rozgrywała się przez ponad miesiąc na oczach mediów i publiczności. Izraelczycy widzieli, że ich wojsko nie jest w stanie pokonać ruchu Hezbollah. Tym razem chciano uniknąć tego błędu. Nawet armia izraelska została pozbawiona telefonów komórkowych, które przed 2 laty były źródłem wiadomości. 5 stycznia 8 zagranicznych dziennikarzy po raz pierwszy zostało jednak upoważnionych do wejścia na terytorium Gazy. Dziennik La Croix ostrzega. Podczas wojny należy się obawiać zorganizowanej nieobecności mediów, ale także ich obecności, jeżeli są zaangażowane po jednej ze stron. A oglądając dziennik telewizyjny, trzeba pamiętać, że obrazy, nawet kiedy nie kłamią, apelują do naszych emocji, a więc nigdy nie są neutralne. Dziennik Le Parisien ostrzega, we Francji będzie coraz zimniej. Słupek rtęci w termometrze spadnie do minus 10 stopni Celsjusza. Co gorsza, z powodu ostrego północnego wiatru, temperatura odczuwana przez mieszkańców Francji wyniesie minus 16 stopni Celsjusza. O tym, że wszyscy marzną, świadczy historyczny rekord zużycia prądu elektrycznego, który padł 5 stycznia o 18:45, godzinie powrotów z pracy i gotowania kolacji. Zima przykuła do ziemi 120 samolotów Air France oraz dziesiątki innych na podparyskim lotnisku w Roissy. 1600 pasażerów spędziło noc z 5 na 6 stycznia w okolicznych hotelach, a ci, dla których zabrakło miejsca, po prostu w terminalach. Nie wszyscy potrafili zachować olimpijski spokój. Wystarczy, że spadną 3 płatki śniegu i już nikt we Francji nie potrafi sobie z tym poradzić. Brzmiały krytyki nie tylko Kanadyjczyków. Do zakłóceń doszło też na oblodzonych drogach, pisze Le Parisien. W 24 departamentach ogłoszono stan alarmowy, a w 10 regionach Francji na 22 ogłoszono oficjalnie epidemię grypy. I to nawet w górskich kurortach, które cieszą się w tym roku wyjątkowym powodzeniem, gdyż śniegu jest co niemiara, nawet na średnich wysokościach. Ekonomiczny dziennik Les Echos donosi o euforii mieszkańców kurortów, którzy żyją w dużej mierze z tego, co zarobią podczas narciarskiego sezonu. Nigdy nie widziano tylu turystów na początku roku, zwłaszcza w Pirenejach. Rosjanie przyjechali znowu, ale mniejsza stają pieniędzmi, mówi przedstawiciel tzw. Towarzystwa Trzech Dolin. No właśnie, Rosjanie. Prasa poranna jeszcze nie dowiedziała się o coraz groźniejszych reperkusjach rosyjsko-ukraińskiego sporu gazowego dla Europy i traktuje ten problem z dużym dystansem, zwłaszcza przypomina Le Parisien, że 80% elektryczności produkują francuskie siłownie nuklearne, a jeżeli jej nie wystarczy, to można odwołać się do importu od sąsiadów Belgii i Hiszpanii.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
O różnych i czasem bardzo niespodziewanych skutkach podjętych w ubiegłym roku przez różne rządy europejskie działań w celu powstrzymania skutków globalnego kryzysu finansowego pisze w komentarzu redakcyjnym Le Monde. Bardzo niezadowolony jest Gordon Brown, czytamy. Zaproponowany przez niego w październiku plan ratowania brytyjskich banków, tak entuzjastycznie przyjęty nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale także poza granicami tego kraju, nie dał oczekiwanych efektów. Z braku kredytów brytyjskie sieci handlowe upadają, a ceny nieruchomości lecą tam na łeb, na szyję. Brytyjski minister finansów Alistair Darling zaczyna przebąkiwać o nowym planie ratowania brytyjskich finansów przy pomocy nowej rekapitalizacji. Skąd się wzięła ta porażka? Pyta francuski dziennik. I zaraz odpowiada na to pytanie, twierdząc, że dlatego, iż brytyjskie banki nie skorzystały z okazji, jaką brytyjskie gospodarce zaoferowały władze. Wiele z nich uważało bowiem, że plan Browna bardzo ograniczał ich ruchy, zwłaszcza w punkcie, w którym zakazywał on wypłacania akcjonariuszom dywidendów. Dyskusja dotycząca kroków finansowych podejmowanych przez rządy różnych krajów nie dotyczy samej Wielkiej Brytanii. Głosy protestu podnoszą się także w Niemczech. Należy podkreślić, że są to głównie głosy bankierów, którzy ostro krytykują limity i warunki, jakimi rząd obłożył wszelką pomoc publiczną. Należy podkreślić, że oba te kraje weszły w okres przedwyborczy i dlatego też nie można tego traktować jako zwykły przypadek. We Francji, w której wybory są jeszcze daleko, sprawy mają się nieco inaczej. Rząd był tu nieco łagodniejszy. Ale czy przez to banki udzielają więcej kredytów? Nic mniej pewnego, gdyż szukają one, jak zwykle, zysków i znacznego ograniczenia podejmowanego ryzyka. W ogóle efekt pomocy publicznej nie jest tak oczywisty. Opinia publiczna i rządy szukają czegoś w zamian. Chcą ratować banki, ale nie bankierów. Czytamy w zakończeniu komentarza wstępnego w Le Monde.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Agnieszka Kumor.
Nie pomogły zgłoszone poprawki poselskie, ani protesty opozycji, ani też strajki samych zainteresowanych pracowników telewizji. 5 stycznia 2009 roku ze wszystkich kanałów telewizji publicznej we Francji wycofano reklamy w godzinach od 20 do 6 rano. Projekt posunięcia powstał rok temu na życzenie prezydenta Nicolasa Sarkoziego. Święty czas wieczornych igrzysk przesunięty został tym samym z godziny 20.50 na 20.35. Jak jest w innych krajach europejskich i jakie są bezpośrednie konsekwencje ekonomiczne tego posunięcia? Rząd przewiduje powetowanie kanałom publicznym strat wynikających ze zniesienia reklam. W jakiej wysokości? Ustawa nie precyzuje. Na rok 2009 France Télévision przewiduje brak 450 milionów euro, które rząd zobowiązał się w pełni zrekompensować, pobierając taksy z reklam pozostałych w kanałach prywatnych i z zysków niezależnych operatorów telekomunikacyjnych. Na reklamach, które nadal puszczane będą między 6 rano a 20, telewizja publiczna zamierza zarobić 170 milionów euro. Problem w tym, mówią przeciwnicy zniesienia reklam, że obietnice rządu nie sięgają dalej niż rok 2009. A z czego będzie żyć telewizja publiczna za rok? Christine Albanel, gorąca propagatorka ustawy audiowizualnej, uspokaja.
Tout est ouvert actuellement. Rien n'est décidé pour l'instant, mais on peut discuter sur les modalités d'indexation de la redevance. On peut peut-être discuter aussi sur les modalités des taxes. Je crois qu'il y a des sujets de discussion. Ce qui me paraît important, c'est de ne pas fragiliser le financement de France Télévisions.
Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje. Nic jeszcze nie zostało postanowione. Można założyć indeksację abonamentu oraz inne formy opłat. Najważniejsze to nie osłabić finansów France Télévisions.
W Niemczech, gdzie gro budżetu telewizji publicznej pochodzi z abonamentu, jest on najwyższy w Europie, 215 euro rocznie. Kanały publiczne od dawna poddawane są ograniczeniom reklamowym, przypomina korespondent RFI w Berlinie Pascal Cibu.
La publicité est autorisée donc ici sur les chaînes publiques du lundi au samedi de 17h à 20h.
Reklamy dozwolone są od poniedziałku do soboty od 17 do 20, 12 minut na godzinę i nie więcej niż 20 minut na dzień. W Niemczech wpływy z reklam są dużo mniejsze niż we Francji i stanowią zaledwie od 3 do 7% budżetu publicznej telewizji. Połowa publiczności ogląda w Niemczech telewizję publiczną. Cztery największe kanały prywatne razem wzięte gromadzą 1/3 oglądalności. Co jakiś czas politycy powracają z postulatem całkowitego zniesienia reklamy w publicznych mediach, co ucieszyłoby prywatnych nadawców i podniosłoby znacznie abonament. O dziwo, protestują też sami reklamodawcy, którzy uważają, że ich reklamy za pośrednictwem telewizji publicznej docierają do innych warstw społecznych, bogatszych, starszych wiekiem, o określonych gustach i możliwościach zakupu. Jest to zatem teren konkurencyjny w stosunku do prywatnych nadawców.
On peut aussi faire de la publicité pour d'autres produits que sur les chaînes privées. ça permet aussi de faire jouer la concurrence également avec le secteur privé.
W Polsce czas reklam jest ograniczony do 12 minut na godzinę, ale ostatni monitoring Komisji Europejskiej wykazał, że polska telewizja czas ten przekracza, gdyż nie wliczano doń sponsoringu. Po uregulowaniu tej kwestii czas reklam się zmniejszy, ale czy to wystarczy, by uśmierzyć zdenerwowanie polskich widzów znudzonych pączkującymi blokami reklamowymi? Restrykcyjny system płacenia abonamentu w Wielkiej Brytanii zapewnia mediom publicznym niezależność polityczną i samowystarczalność finansową. Czym nie mogą się poszczycić media w Polsce, regularnie oskarżane o polityczną stronniczość, ze względu na którą winny raczej być nazywane mediami państwowymi? W 21 państwach Unii Europejskiej obowiązuje system abonamentowy, wiele stosuje system mieszany, dodając dochody z reklam, co uniezależnia je od budżetu państwa. Chodzi zatem o to, by ludzie płacili, a publiczne radio i telewizja miały poczucie misji społecznej i były przy tym rzetelne, niezależne i interesujące. Niezły program.
RFI, Radio France Internationale.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr. Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
Jego miłowanie heroiczne jest i boskie jest, i takim postrzegać je pragnę, choć z powodu miłowania cierpi on, jak sam powiada, straszne męki, ponieważ oddzielony jest od umiłowanej swojej, a chciałby się z nią złączyć na wieki i nigdy jej nie opuszczać, tak jak afektem jest z nią połączony. Jego członki ból przenika, jakby na krzyżu go rozpięto. Nie dlatego męki cierpi, że kocha, wszak czuje, że miłość jego godna jest sprawiedliwa i szlachetna, lecz dlatego pozbawiony jest rozkoszy, którą radować by się mógł, gdyby cel swój osiągnął i z umiłowaną swą się zjednoczył, jako się godzi i jako przystoi. Nie cierpi on z pożądania, które wypełnia jego ciało i życie w nim ożywia, lecz z powodu trudności poszukiwań, które niezmierny ból zadają. Niech sobie inni myślą, że on nieszczęśliwy i skazany na los okrutny, on w bólu szczęśliwy i heroicznej miłości cześć oddaje, bo przez całe swoje ziemskie życie, uwięziony w ciele, nerwami skuty, skrępowany kośćmi, kontemplować może oczyma duszy istotę wyższą nad inne byty i zjawiska Bogom równą. Giordano Bruno tak pisał o amore heroico, furori, jako o mocy dwuznacznej. Miłość uświęca, ale też i miłość niszczy. Amore heroico jest darem, ale może się stać groźną, nieuleczalną chorobą, magiczną chorobą melancholii. Przez wieki duchowni Kościoła katolickiego, ale tylko ci, którzy nie czytali Arystotelesa oraz średniowiecznych mędrców, łączyli amore heroico z magią, a magię z diabłem. Giordano Bruno pisał o miłości i o magii. Wyróżniał trzy rodzaje magii: boską, naturalną i matematyczną. Pierwsze dwa rodzaje magii w oczywisty sposób należą do rzeczy dobrych i doskonałych. Trzeci rodzaj magii jest albo dobry, albo zły, w zależności od intencji maga. Jeśli mag pobłądzi, zagubi się lub w złym celu trzeciego rodzaju magii użyje, to działania jego prowadzić mogą do zbrodni lub bałwochwalstwa. Magię matematyczną Giordano Bruno pojmował jako sieć powiązań pomiędzy arytmetyką, geometrią, astronomią, optyką i muzyką. Trzeci rodzaj magii wiązał się z geometrią poprzez figury i symbole, z muzyką poprzez inkantacje i taneczne kroki, z arytmetyką poprzez liczby i rachunki, z astronomią poprzez powtarzalność faz, układów i poruszeń gwiazd, z optyką poprzez fascina, zafascynowane spojrzenie. Bernard Gordon, słynny medyk z Montpellier, w rozprawie Lilium Medicinale z roku 1285 opisał chorobę wywołaną przez amore qui hereos dicitur jako melancholiczną trwogę spowodowaną miłością do kobiety. Medyk z Montpellier uważał, że przyczyna choroby amore heroico tkwi w zepsuciu wydolności oceny, czyli w utracie zdolności jasnego widzenia. oraz władzy wyboru spowodowanej obrazem adorowanej postaci. Kiedy mężczyzna ulegnie miłości do kobiety, tworzy w duszy jej obraz, przekonany najzupełniej, że jest ona kobietą najpiękniejszą, najczulszą, najwspanialszą na ziemi, obdarzoną nadzwyczajnymi przymiotami, ale też i nadzwyczajnymi kształtami. Przeto pożąda jej bez umiaru i wierzy, że jeśli swą żądzę zaspokoi, osiągnie szczęście i spokój. Osąd jego tak wielce jest spaczony, że myśli jeno o kształtach tej kobiecy, wszelkie prace zaniedbuje i ledwie słyszy, co się doń gada. Skoro nieustannie pogrąża się w rozmyślaniach, jego chorobę zwać trzeba melancholiczną trwogą. Choroba ta nazywa się też Chereos, ponieważ opływający w dostatki rycerze i mężowie szlachetnie urodzeni łacno na nią zapadają. Błogość jest w miłowaniu znakiem spełnienia, podobnie jak znakiem niespełnienia w miłowaniu jest Chereos. Medyk z Montpellier uważał, że chorego leczyć koniecznie trzeba, bo inaczej zwariuje albo umrze. A jak leczyć? Chory może posłuchać rozumu, albo i nie posłuchać. W pierwszym przypadku należy go uwolnić od fałszywych imaginacji dzięki słowom osoby, dla której chory odczuwa bojaźń. Osoba taka mową ostrą i zdecydowaną zawstydzić i napomnieć chorego powinna, pokazać mu niebezpieczeństwa, wystawić zagrożenia czasów zepsutych, przypominać o sądzie ostatecznym i o rozkoszach raju. W przypadku, kiedy chory nie wraca do rozumu, jeśli jest człowiekiem młodym, któremu można wymierzyć chłostę, należy go smagać często i mocno, aż zmięknie obolały, a potem należy oznajmić mu bardzo smutną nowinę, żeby większa zgryzota przyćmiła mniejszą. A jeśli i to nie pomoże, uciec się trzeba do pomocy staruch, żeby go ośmieszyły i poniżyły. Trzeba odszukać staruchę wielce szpetną, z zębiskami i z brodą, obrzydliwie brudno odziano, złonem pomazanym, niech skrzeczy, niech obrzydza umiłowaną choremu, niech rwie jej szaty i na nią plwa, niech chory to widzi, niech starucha gada, że umiłowana ma parchy, że jest skończoną pijaczką, że szczy w łóżko, że wpada w drgawki i nie ma wstydu, że ciało jej pokrywają wrzody pełne cuchnącej ropy. A jeśli chory nadal się upiera, niech mu starucha podetka pod nos coś brzydkiego, wrzeszcząc: zobacz, jak twoja umiłowana wygląda. Gdyby nawet i to nie pomogło, nie z człowiekiem mamy do czynienia, ale z diabłem wcielonym. Eros jest Herosem chorym, potępionym, zniszczonym, zjadanym przez chorobę, jak trup przez robaki, lub sam jest robakiem ciągnącym za sobą rozdeptany odwłok. Ale i tak nic nie pomoże.
La Radio du Monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Postscriptum. Stefan Rieger.
Wszystko, co ludzkie, jest fikcją. Nasza rzeczywistość z fikcji jest zbudowana, upleciona z bajek, mitów, opowieści. Z fikcji pięknych i złowieszczych, zachwycających i prymitywnych. Człowiek jest zwierzęciem jak każde inne, lecz specjalnym. Tylko on pyta dlaczego. Ku swej glorii i chwale, sobie i światu na pochybę. Wszechświat jako taki nie ma sensu, jest milczeniem. Tylko my przyłożyliśmy doń pojęcie sensu. Na początku było słowo, znaczy właśnie to. Słowo, czyli akcja z wektorem sensu, oznacza narodziny homo sapiens, pisze Nancy Houston w eseju o fantazjującym gatunku, l'espèce fabulatrice. Mądra Kanadyjka, żyjąca we Francji, od lat pisząca po francusku, przetrawiła wiele uczonych ksiąg, najnowszych badań nad psychologią świadomości i fizjologią mózgu, książek Daniela Denneta, Stevena Pinkera czy Antonio Damasio, o pracy Susan Blackmore, o teorii memetyki i tym podobne, lecz jako pisarka umiała wyssać z nich jeno miąższ i stroniąc od wszelkiego żargonu ująć istotę ludzkiej kondycji własnymi wyjątkowo prostymi słowami. W eseju olśniewająco klarownym, przekłuwającym szpilą ostrej myśli balon człowieczej fikcji. Od zwierząt w zasadzie nic nas nie odróżnia, nawet inteligencji w naturze pełno. Jedyna różnica to świadomość, czyli inteligencja plus czas, innymi słowy narracyjność, sztuka opowiadania i nazywania świata, nadawania mu kierunku, trajektorii i sensu. Wchłaniamy ją wraz z językiem. Mały człowieczek uczy się szybko mówić ja, mały szympans nie. Otóż ja to fikcja, jak wszystko inne. Nikt nie rodzi się sobą, lecz nim mozolnie się staje, budując to hipotetyczne ja z wydatną pomocą innych. Przyjęcie w świecie dziecka polega, pisze Nancy Houston, na opowiedzeniu mu historyjek, które wymoszczą mu miejsce w środku wielu koncentrycznych kręgów rodziny, grupy etnicznej, kościoła, klanu, plemienia, kraju. Aby nastało ja, musi wpierw zaistnieć pośród wielu my, z nieodzownym kontrapunktem zagrożenia, jakim są oni. Jesteś nasz. Inni to wróg. Oto per analogiam do archetypu, archetekst ludzkiego gatunku, archaiczny i arcypotężny. Podstawowa struktura wszelkich prymitywnych narracji, od wojny o ogień po wojny gwiezdne. Spoiwo raczkującej ludzkości i gwarancja jej zguby. Nie idzie bowiem o to, aby demaskować i wyeliminować fikcję jako taką. Bez niej po prostu by nas nie było. To podstawowy budulec naszej rzeczywistości. To po prostu nasza rzeczywistość, ulepiona z chimer i umownych znaków, lecz trzeba o tym wiedzieć, o tym, że nie ma żadnej z góry danej prawdy, lecz wszystkie prawdy są skonstruowane. Ci, którzy sądzą, że żyją w wymiarze rzeczywistym, są ignorantami, a ta ignorancja jest potencjalnie zabójcza. Wojna jest pożądana i wytęskniona, gdyż mimo nieszczęść, jakie niesie, kusi nas urokiem swej logiki architekst, wstrzykując nam potężną dawkę sensu. Spada raptownie współczynnik samobójstw, rośnie krzywa przyrostu naturalnego. Na scenie teatru wojennego sens jest głównym protagonistą i zapładnia wszystko, co gubi się w bezpłodnych wątpliwościach. Lecz jedynym ratunkiem jest uznanie wszystkich składników naszej domniemanej tożsamości za umowne. Nancy Houston rozbiera swą własną tożsamość na czynniki pierwsze, aby stwierdzić, że każdy jej składnik jest fikcją. Imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, genealogia, rasa, język, religia, zawód, poglądy polityczne. Nie miałaby nic przeciwko fikcji jako pisarka, producentka fikcji, gdyby pozwalała jej na przezwyciężenie archetekstu owej prymitywnej narracji wyznaczającej miejsce homo sapiens od czasów, gdy był zbieraczem i myśliwym w świecie walki o byt and full of zasad. Osoba ludzka, personaż, persona po bergmanowsku to ktoś, kto skrywa się za maską, zgodnie z rzymską etymologią słowa zapożyczoną od Etrusków. Maska jest naszą semantyczną wizytówką w świecie wyzbytym sensu. Od nas zależy, czy będzie mordą, czy obliczem pełnym powabu, kuszącym bogactwem niuansów. Dyrdymały, czyli bajki o tożsamości, mity związane z miejscem i czasem, religie i poglądy polityczne są cenne i cudowne. Pozwalają nam przetrwać wszelkie przeciwności losu. Dyrdymały są zgubne i przerażające. Pozwalają nam z oczyma wlepionymi w ideał otworzyć kurek gazu w celu eksterminacji nam podobnych. Dobro i zło z jednego płyną źródła. Narracji prymitywnej. Tylko literatura, mówi interesownie Nancy Houston, pisarka niezła, eseistka niezrównana, pozwala nam wznieść się ponad przekleństwo archetekstu dzielącego świat na nas i onych. W szczególności powieść, jak dowodził już Kundera, znacząca na stanie myślącej jednostki, burzy dotychczasowe fikcje, konfrontuje lepsze z gorszymi, przeciwstawia niuanse kilku myślom jak cepy, zachęca do wybrania fikcji bogatych, złożonych, najpiękniejszych, na antypodach archetekstowej łatwizny, manicheizmu, wojowniczego marsza kiszek. Nasze życie jest nieodwołalnie fikcją. Wszystko, co możemy zrobić, to wybrać jak najbogatszą i jak najpiękniejszą fikcję, a unikać fikcji prymitywnych i potencjalnie śmiercionośnych. Przesłanie Nancy Houston jest w sumie pełne optymizmu, gdyż wszystko jest w naszych rękach. Gawędziarzy, filozofów, bajarzy czy ideologów zdolnych zaczarować rzeczywistość. Aczkolwiek bliższa mi idea jej odczarowania, prześwietlenia na wylot aż do bólu.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
Samara Balouf to francuska grupa jazzowa, jeszcze jedna post-dżangowska, ale przyznać trzeba, że ten rodzaj jazzu akurat Francuzom nie najgorzej wychodzi. Posłuchajmy na początek, jak gra grupa Samara Balouf, a za chwilę kilka informacji.
Nagranie, którego przed chwilą Państwo wysłuchaliście, pochodzi z ostatniej płyty zespołu, która właśnie ukazała się na rynku Ba Ba Ba. Grupa powstała w 1997 roku. Od tamtej pory kilkukrotnie zmieniała skład, ale zawsze były to dwie gitary i kontrabas. W ramach promocji nowej płyty grupa odbyła tournée w połowie stycznia. Byli nawet za Atlantykiem i to w samym Nowym Jorku. Potem było Amiens, miasto, z którego się wywodzą, Paryż, okolice Paryża i trochę dalsze okolice Paryża. A teraz proponuję, żebyśmy wysłuchali utworu tytułowego z ostatniej płyty Ba Ba Ba.
Thank you.
Jeśli nazwa Sama Rabalów wydaje się Państwu nieco dziwna i nie do końca zrozumiała, to proszę wysłuchać wytłumaczenia, jakiego udzielił lider i założyciel grupy François Petit. Samara to stara nazwa Sommy, rzeki płynącej przez Amiens, więc Samara Balów to odwrócone Balfou sur la Somme, czyli szalony bal na Sommie, czyli Samara Balów. Utwory wykonywane przez grupę to w zasadzie kawałki instrumentalne. Na tej ostatniej płycie mamy jednak i takie, w których wykorzystano głos ludzki, nie zawsze do śpiewania. Powiedziałam na początku, że Samara Balów to grupa post-dżangowska, ale to nie do końca jest prawda. Oczywiście czerpią oni pełnymi garściami z muzyki cygańskiej, ale dość daleko od niej odchodzą, o czym mogliście się Państwo przekonać i o tym czerpaniu, i o tym odejściu w czasie naszej dzisiejszej audycji. I na zakończenie jeszcze raz coś na dowód tego odejścia. Kołysanka.
Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Lekcja języka francuskiego.
Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
Dzisiaj, słuchając w audycji Le Français, ça vous chante piosenki Jacques'a Brela Ne me quitte pas, znanej już z poprzedniej lekcji, zwróćcie Państwo szczególną uwagę na konstrukcję zdań. Wyjaśnimy je sobie kolejno. Niektóre wyrażają polecenie. W tym wypadku należy wprawdzie mówić raczej o prośbie, ale pod względem gramatycznym nie ma to rzecz jasna znaczenia. Bądź w trybie rozkazującym, bądź w formie opisowej.
Ne me quitte pas, il faut oublier tout, s'oublier.
Tytuł i pierwsze zdanie piosenki, ne me quitte pas, jest formą czasownika quitter w drugiej osobie liczby pojedynczej trybu rozkazującego. Jest to oczywiście najprostszy sposób zwracania się do kogoś z żądaniem, czy też z życzeniem. To samo da się sformułować w formie bezosobowej trybu orzekającego. Trzeba zapomnieć. Il faut oublier. Należy zapomnieć. On doit oublier. Lub wszystko może być zapomniane. Tout peut s'oublier.
Une histoire comme ça, il faut l'oublier.
Une histoire comme ça, on doit l'oublier.
Une histoire comme ça, on peut l'oublier.
Cała piosenka jest wzruszającym błaganiem mężczyzny, usiłującym przekonać kochaną kobietę, by go nie porzucała. Z nadzieją, sięgając do wyobraźni, wprowadza ją w świat cudów, gdzie króluje miłość, a ona będzie królową. Próbuje wzruszyć poetycznymi wizjami.
Je te parlerai.
Il lui parlera de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser.
Ważna uwaga, zdanie.
Ils ont vu leur cœur s'embraser.
Posiada konstrukcję nieznaną w poprawnej polszczyźnie. W przekładzie czasownik w bezokoliczniku, s'embraser, należałoby oddać w formie imię słowu, jako spalające się. Cœur s'embraser, czyli spalające się razem serca. Jeśli występujący w takim zdaniu czasownik w formie bezokolicznikowej nie posiada dopełnienia, można zmienić składnię. Zamiast...
Ils ont vu leur cœur s'embraser.
Można powiedzieć...
Ils ont vu s'embraser leur cœur.
Jednakże zmiana taka nie jest możliwa, gdy przy bezokoliczniku stoi dopełnienie. Zdanie J'ai entendu Jacques Brel chanter Amsterdam, czyli słyszałam Brela śpiewającego Amsterdam, w żadnym wypadku nie może przyjąć formy J'ai entendu chanter Jacques Brel Amsterdam. I jeszcze sprawa negacji, którą na ogół wyrażają słowa ne pas, ne rien, ne plus, ne jamais, rozdzielone czasownikiem. Mogą one w języku mówionym stać razem przed bezokolicznikiem czasu teraźniejszego.
Il préfère ne pas.
Negacja.
Venir.
Bezokolicznik czasu teraźniejszego.
Il préfère ne pas venir. Elle préfère ne rien. Dire. Elle préfère ne rien dire. Il promet de ne plus se plaindre. Il affirme ne jamais se plaindre.
Jednakże taka budowa zdania jest niedopuszczalna, gdy negacja wyrażona jest słowami ne personne, ne nul, ne aucun. W takim przypadku czasownik w bezokoliczniku musi stać po środku.
Elle préfère ne voir personne. Il jure de ne demander aucune faveur.
Jeśli natomiast mamy do czynienia z bezokolicznikiem czasu przeszłego, pomiędzy pierwszym a drugim członem negacji umieścić należy słowo posiłkowe, a na końcu imię słów bierne czasownika odmienianego. Zasada ta obowiązuje zarówno w mowie, jak i w piśmie.
J'aurais préféré n'être pas venu. J'aurais préféré n'être pas venu. Il affirme n'avoir rien oublié. Il affirme n'avoir rien oublié. Il jure ne l'avoir jamais oublié. Il jure ne l'avoir jamais oublié.
Je te raconterai l'histoire de ce roi mort, de n'avoir pas pu te rencontrer.
Ale i tutaj istnieją wyjątki, mianowicie zdania z negacją ne encore, ne personne, ne aucun oraz ne nul mają swoją własną regułę. Słowo posiłkowe i imię słów czasownika odmienianego stoją obok siebie.
Elle dit n'avoir vu personne. Elle dit n'avoir vu personne. Il dit n'avoir ressenti aucun regret. Il dit n'avoir ressenti aucun regret.
Ne me quitte pas jest piosenką, która znalazła się w repertuarze największych sław piosenkarskich świata. Na zakończenie posłuchajmy jej angielskiej wersji w wykonaniu Franka Sinatry.
If you go away on this summer day, then you might as well take the sun away. All the birds that flew in the summer sky when our love was new and our hearts were high, when the day was young and the night was long and the moon stood still for the nightbird's song. If you go away, if you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a day like no day has been. Again, we'll sail the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees, worship the wind. Then if you go, I'll understand. Leave me just enough love to fill up my hand. If you go away, if you go away, if you go away, if you go away. If you go away, as I know you must, there'll be nothing left in the world to trust, just an empty room full of empty space, like the empty look I see on your face. I'd have been the shadow of your dog if I thought it might have kept me by your side.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.